Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Z Bawarii, komentując dla Państwa pielgrzymkę Ojca Świętego do tej niemieckiej krainy, witają się z Państwem
ojciec Piotr
i ojciec Tomasz. Drodzy, Ojciec Święty dziś przebywa w Regensburgu. Do południa byliśmy świadkami pięknej, uroczystej Eucharystii na polach w Islingen, w Regensburgu. Teraz przenosimy się już za chwilę wraz z Ojcem Świętym do uniwersytetu tego miasta, uniwersytetu, który gościł jako swojego profesora, jako wicerektora uczelni, właśnie osobę arcybiskupa i kardynała Józefa Ratzingera.
Drodzy Państwo, to spotkanie wieloletniego wykładowcy, profesora ze światem nauki na Uniwersytecie w Regensburgu będzie miało swoje znaczenie i swoją wymowę w kontekście całości pielgrzymki Ojca Świętego do Bawarii. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Dzisiaj w homilii wygłoszonej Ojciec Święty bardzo mocno odniósł się do rzeczywistości wiary, do roli wiary, jaką ona powinna odgrywać w życiu każdego człowieka. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Już na początku swojej homilii Ojciec Święty przytoczył te słowa, które są mottem jego pielgrzymowania do Bawarii. Ojciec Święty powiedział, że wiara łączy nas i daje nam radość. Krzyż jest Bożym znakiem pokoju w tym świecie. Dzisiaj we współczesnym świecie, podkreślił Ojciec Święty, mamy do czynienia z pewną patologią. Człowiek często zagubił się na drogach współczesnego świata. Efektem tego są wszelkie przejawy bezbożnictwa, bez wiary, budowania cywilizacji odartej z obecności Pana Boga. Ojciec Święty Benedykt XVI jest już przy gmachu uniwersytetu. Za chwilę opuści samochód panoramiczny i uda się na spotkanie ze światem nauki. Przy trasie przejazdu, jak zawsze, witali go i serdecznie pozdrawiali Bawarczycy. Dzisiaj mieszkańcy Ratyzbony bardzo zadowoleni z obecności Ojca Świętego w tym pięknym, zabytkowym miejscu.
Do spotkania dojdzie dzisiaj w Auditorium Maximum, tak zwanym Audimax, czyli sali, która mieści największą ilość słuchaczy w wyższej szkole. Sala ta jest przeznaczona na różne wykłady, jak i na bardzo uroczyste i duże przedsięwzięcia i spotkania wyższej szkoły. Ojciec Święty w tym momencie przekroczył próg Uniwersytetu w Regensburgu.
Wraz z Ojcem Świętym obecny jest biskup Gerhard Ludwig Miller, ordynariusz diecezji Regensburg. Niejednokrotnie do życiorysu, do apostolskiego zaangażowania księdza biskupa odnosiliśmy się. Bardzo odważny głosiciel Ewangelii, który po imieniu nazywa wszystkie nieprawidłowości we współczesnym świecie, które powodują niesamowity niepokój. Ordynariusz diecezji Regensburg, zapytany, co Ojciec Święty powinien powiedzieć ludziom świata nauki, odpowiedział: na pewno potrzebna jest nowa synteza wiary i rozumu, fides et ratio. Nowoczesne nauki przyrodnicze stoją przed wielkimi pytaniami etycznymi, na przykład dotyczącymi badań na embrionach, eksperymentów genetycznych. Trzeba przypominać, że nauka nie powinna kierować się wyłącznie kryterium opłacalności i zysku. Nauka musi wspierać człowieka w jego rozwoju, również w wymiarze intelektualnym i duchowym. Sądzę, że właśnie o tym będzie mówił Ojciec Święty Benedykt XVI. Tak tę spotkanie zapowiedział biskup Gerhard Ludwig Miller, ordynariusz diecezji Regensburg. Możemy powiedzieć, że podczas tej pielgrzymki, w tych wszystkich miejscach, które odwiedza Ojciec Święty Benedykt XVI, jest on u siebie. Kroczy szlakiem tych miejscowości, spotyka wielu z tych ludzi, którzy byli związani z czasem jego dzieciństwa, młodości, także powiedzielibyśmy to kariery naukowej, wzrostu naukowego, także jego drogi formacji duchowej realizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne, później przez biskupstwo, arcybiskupstwo, nominację kardynalską oraz ten moment, w którym został wybrany na następcę świętego Piotra i obrał sobie imię Benedykta XVI. Wydarzeniem tysiąclecia dla Regensburga nazwał brat ojca świętego Benedykta XVI, ksiądz Georg Ratzinger, zapowiedź wizyty ojca świętego w tym mieście. Po raz ostatni następca świętego Piotra przebywał w tym naddunajskim mieście ponad 950 lat temu. Wizyta nie będzie stała tylko pod znakiem przesłania dla Kościoła w Niemczech, lecz będzie miała także charakter powtórnego z nim spotkania, uważa 81-letni ksiądz Ratzinger. Wyraził on nadzieję, że brat będzie się czuł jak w domu i znajdzie czas na wspólną wizytę na grobie rodziców i siostry Marii. Brat ojca świętego Benedykta XVI, ksiądz Georg Ratzinger, towarzyszy Ojcu Świętemu na szlaku jego pielgrzymowania poprzez dzień wczorajszy, poprzez dzień dzisiejszy i także to prywatne spotkanie, które odbędzie się w dniu jutrzejszym. Chór akademicki wykonuje dla Ojca Świętego utwór muzyczny. Młodzież akademicka przywitała ojca świętego Benedykta XVI. progu Uniwersytetu. Ojciec Święty za ten utwór muzyczny poprzez uścisk dłoni dziękuję dyrygentowi i udaje się w asyście władz uczelni, także zgromadzonych duchownych. Wśród nich rozpoznajemy kardynałów, arcybiskupów i biskupów. Widzimy, że jest także obecny na tym spotkaniu kardynał Friedrich Wetter z Monachium, który jako pierwszy witał Ojca Świętego Benedykta XVI na ojczystej bawarskiej ziemi. Ojciec Święty Benedykt XVI wchodzi do auli akademickiej w postawie stojącej. Pracownicy świata nauki witają Ojca Świętego na Uniwersytecie, który był także miejscem jego zaangażowania, miejscem jego posługiwania. Ojciec Święty w auli akademickiej witany jest utworem muzycznym, gorącymi oklaskami, brawami. Wieloletni profesor tego uniwersytetu, tej uczelni przybywa z powrotem do Regensburga. Zasiada już nie na katedrze wykładowcy, ale staje tutaj jako następca świętego Piotra, jako Ojciec Święty Benedykt XVI, który dzisiaj skieruje w tym uniwersytecie przesłanie do ludzi, do świata pracy. Te gorące oklaski mobilizują Ojca Świętego, by powstać, pozdrowić serdecznie wszystkich zgromadzonych w akademickiej auli i już za chwilę słowo przywitania skieruje rektor uczelni. Jeszcze jeden utwór muzyczny i za chwilę słowa przywitania.
Thank you.
Ojciec Święty Benedykt XVI jest w auli akademickiej Uniwersytetu w Ratyzbonie. Dla Ojca Świętego na początek spotkania przygotowano miłe sercu Ojca Świętemu dar, koncert, utwory muzyczne.
Z wielką radością i głęboko dotknięty pragnę Cię, Ojcze Święty, pozdrowić na Twoim uniwersytecie. Na tym uniwersytecie, które jako profesor i w decydowanym momencie jego rozwoju jako wiceprezydent rozwijałeś i mu towarzyszyłeś. I w którego dalszym rozwoju uczestniczyłeś jako profesor honorowy. Ty, Ojcze Święty, wyrażałeś wolę spotkania ze światem nauki na starym miejscu Twojej pracy. To spotkanie służy całemu obszarowi nauki w otwartej wymianie. Jako rektor Uniwersytetu Regensburgu pragnę Was wszystkich serdecznie pozdrowić na Uniwersytecie, którego herb jest symbolem jego spotkania. Łączy się tu most herbu z budującym mosty, z pontifexem. Pozdrawiam serdecznie Jego Świątobliwość, eminencję, ekscelencję, magnificencję, kolegów, przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i jurysdykcyjnej i wszystkich wspomagających nas, bez których współdziałanie w życiu, w żywej nauce na tym uniwersytecie w Regensburgu nie byłoby możliwe. Świadomie mówię o nauce w liczbie pojedynczej, ponieważ jakkolwiek różne są języki przedmiotu, metody i formy, wiąże jest coś, co jest centrum dla wszystkich nauk. O czym zapominamy, gdy szukamy szybkich zastosowań. Tą wspólną rzeczą jest otwartość na różnorodność. Pozytywna ocena różnorodności jest w języku angielskim opisana przez termin Catholic, czyli katolicki. W znaczeniu źródłowym stoi ona w sprzeczności do anything goes, do przypadłości, ponieważ w nauce dla wszystkich przedmiotów obowiązuje co prawda w różnym rozumieniu formy i metodyki, ale równa w zamiłowaniu zasada niezamkniętego poszukiwania, nieuprzedzonego niczym, poszukiwania podstawowych pryncypiów. Jak bardzo owocnie zapisała się w zachodniej historii napięcie pomiędzy różnorodnością i jednorodnością ukazuje nam na przykład poezja duchowa. Alexander Pope ujął to w swej czwartej epistole w następujący sposób. God loves from whole to parts, but human soul must rise from individual to the whole. Miłość Boga wychodzi od całości do jednostki. Dusza ludzka wznosi się jednak od indywiduum do całości. Ojcze Święty, z radością oczekujemy Twojego wykładu.
Eminenzen, Magnificenzen, Exzellenzen, verehrte Damen und Herren. Es ist für mich ein bewegender Augenblick.
Ekscelencje, magnificencje, czcigodni, czcigodne panie i panowie, to jest dla mnie wzruszający moment stanąć raz jeszcze przy pulcie uniwersytetu i móc raz jeszcze prowadzić wykład. Moje myśli wracają przy tym do tych lat, w których Podejmowałem się wykładów na Uniwersytecie w Bonn po okresie pracy na Wyższej Szkole w Freising jako nauczyciel i wykładowca akademicki. To był rok 1959, czas jeszcze starych ordynariatów uniwersyteckich. Dla poszczególnych katedr nie było ani asystentów, ani sekretarek, za to były bardzo bliskie spotkania ze studentami, jak i pośród samych profesorów. W pomieszczeniach dla docentów spotykaliśmy się przed wykładami i po nich. Te kontakty z historykami, filozofami, filologami, jak i naturalnie pomiędzy fakultetami teologicznymi były bardzo żywe. W każdym semestrze był tak zwany Dies Academicus, podczas którego profesorowie wszystkich fakultetów przedstawiali się studentom całego uniwersytetu i w ten sposób urzeczywistniało się przeżycie universitas. Mogliśmy doświadczyć, jak wszystkie specjalizacje, które czasami są na siebie nawzajem zamknięte, jednak budowały całość i w całości pracowały dla rozsądku we wszystkich swoich wymiarach i w ten sposób w odpowiedzialności przed społeczeństwem stały na straży używania rozsądku. Uniwersytet był dumny ze swoich dwóch fakultetów teologicznych. Było jasne, że również one poprzez poszukiwania rozsądku, wiary, wypełniały swoją pracę, która należała do całości Universitas Scientiarium, nawet jeśli nie wszyscy dzielili wiarę, o której przyporządkowania do wspólnej roztropności trudzili się teologowie. To wewnętrzne połączenie w kosmosie rozsądku nie zostało zburzone nawet wtedy, gdy kiedyś wybrzmiało w wypowiedzi jednego z kolegów, iż na naszym uniwersytecie jest coś dziwnego. Dwa fakultety, które zajmują się czymś, czego w ogóle nie ma, zajmują się Bogiem. Niezaprzeczalne było jednak dla całego uniwersytetu, iż pomimo tak radykalnego sceptycyzmu pozostaje konieczność i roztropność pytania rozsądnego, pytania o Boga, jak również czynienie tego w łączności z objawieniem chrześcijańskiej wiary. Wszystko to przyszło mi na myśl, kiedy niedawno temu czytałem wydane przez profesora Theodora Corey część dialogu, który prowadził uczony bizantyjski cesarz Manuel II Palaeologos, chyba w 1391 roku w zimowej twierdzy przy Ankarze z uczonym Persem na temat chrześcijaństwa i islamu i prawdy obojga. Cesarz zapisał ten dialog najprawdopodobniej podczas oblężenia Konstantynopolu pomiędzy 1394 a 1402 rokiem. Tak więc zrozumiałem jest, iż jego osobiste spostrzeżenia są o wiele dłuższe od tych odpowiedzi, od odpowiedzi perskiego uczonego. Dialog rozpościera się na cały obszar opisanego przez Biblię i Koran, opisanej przez Biblię i Koran struktury wiary i zaciąga koło, zwłaszcza przy obrazie Boga i obrazie człowieka, ale również w sposób konieczny wokół zależności trzech praw Starego Testamentu, Nowego Testamentu i Koranu. W tym wykładzie pragnę zatrzymać się nad jednym punktem, który w dialogu jest marginalny, marginesowy, który jednak zafascynował mnie w nawiązaniu do tematu wiary i rozsądku i który jest dla mnie w tych przemyśleniach punktem wyjścia. W wydanej przez profesora Corey'ego siódmej rozmowie kontrowersje, cesarz dochodzi do tematu dżihadu, świętej wojny. Cesarz pewnie wiedział, że w Szurze, linijce Koranu, drugiej linijce Koranu, jest napisane: żadnego przymusu w sprawach wiary. Jest to jedna z wczesnych szur, z czasu, kiedy Mahomet nie miał jeszcze władzy i był w zagrożeniu. Ale cesarz znał naturalnie również te miejsca w Koranie, które powstały później, a które określają świętą wojnę. Bez wchodzenia w detale, jak na przykład w różne działanie podejmowane względem posiadaczy pisma, a niewierzącymi, w bardzo ostry sposób skłania się on po prostu ku centrum pytania o powiązanie między religią i przemocą w ogóle. Mówi on: pokaż mi, co Mohamed uczynił nowego, a znajdziesz jedynie rzeczy złe i nieludzkie, jak na przykład to, co nakazał, by wiarę, którą głosił, przekazywać mieczem. Cesarz uzasadnił później, dlaczego przekazywanie wiary przemocą nie ma sensu. Przemoc stoi w konflikcie z istotą Boga i istotą człowieka. Bóg nie ma upodobania w krwi i działaniu wbrew rozsądkowi, i działania wbrew rozsądkowi są obrzydliwe dla jego istoty. Wiara jest owocna dla duszy, nie dla ciała. Wiara jest owocem duszy, nie ciała. Kto chce kogoś prowadzić do wiary, potrzebuje zdolności dobrej mowy i prawidłowego myślenia, nie przemocy i groźby. Aby przekonać roztropną duszę, nie potrzeba ręki, nie narzędzi do uderzenia i tym podobnych, które zagrażają czyjemuś życiu. Decydującym zdaniem w tej argumentacji przeciw nawracaniu przez przymus, przez przemoc, jest to zdanie: działanie wbrew rozsądkowi jest obrzydliwe dla istoty Boga. Wydawca Theodor Cory skomentował to tak: dla cesarza jako greckiego filozofa wzrastającego w Bizancjum to zdanie jest ewidentne. Jednak dla nauki muzułmańskiej Bóg jest zupełnie transcendentny. Jego wola nie jest w ogóle związana z jakimikolwiek naszymi kategoriami. Cory cytuje do tego pracę znanego francuskiego islamologa Arnaldeza, który na to wskazuje, iż Ibn Hazm tak dalece idzie w tłumaczeniu, iż również Bóg nie musi trzymać się danego słowa i nie zobowiązuje go nic, by objawić nam prawdę. Jeśli on by tego chciał, człowiek musiałby uprawiać idolatrię. Tu stajemy na skrzyżowaniu dróg w rozumieniu Boga i konkretnym realizowaniu religii, które stawia dziś przed nami wyzwanie. Czy jest to jedynie dane do wierzenia Grekom, że działanie wbrew rozsądkowi jest obrzydliwe dla istoty Boga? Czy też obowiązuje to zawsze i w sobie samym? Myślę, że w tym miejscu uwidacznia się jedność w tym, co jest myślą grecką, jak i na Biblii ugruntowanej wierze w Boga. Odnosząc się do Księgi Rodzaju, pierwszych wersetów, święty Jan rozpoczyna swój prolog swojej Ewangelii słowami: na początku było słowo, był logos. To jest właśnie to słowo, którego potrzebował cesarz w swej rozmowie. Bóg działa przez logos. Logos jest rozsądkiem i słowem równocześnie. Rozsądek, który jest stworzony i który udziela się który jest stwórczy i udziela się, ale jako rozsądek. Jan podarował nam w ten sposób słowo zamykające biblijny opis Boga poprzez to, iż wszelkie, często trudne i zawiłe drogi wiary biblijnej dochodzą do swego celu i znajdują swą syntezę. Na początku był Logos i Logos jest Bogiem, jak mówi Ewangelia. Spotkanie nowiny biblijnej i myśli greckiej nie było przypadkowe. Wizja świętego Pawła, przed którym zamknęły się drogi Azji i który widział w twarzy Macedończyka i który mógł wołać: przyjdź do mnie i pomóż nam. Ta wizja może być interpretowana jako zacieśnienie więzi pomiędzy wiarą biblijną i greckimi pytaniami. Trzeba zauważyć, iż to zacieśnienie więzi już się dokonywało. Już opis Bożego imienia w krzewie gorejącym, który ukazuje Boga z bożków, ukazuje również Jego pełne imię i w prosty sposób określa Jego byt. Jest zarówno zaprzeczeniem mitu, do którego wewnętrznej analogii stoi próba sokratejska, by przezwyciężyć ten mit. Rozpoczęty przy krzewie gorejącym proces dojrzewa do swej nowości w głębi Starego Testamentu, gdy podczas swojego eksilu, gdzie Bóg ludu, który nie miał ziemi i był bez kultury, ogłasza się jako Bóg nieba i ziemi i przedstawia się w prostym, rozwijającym słowo o krzewie gorejącym określeniu ja jestem. Z tym nowym rozpoznaniem Boga rozpoczyna się nowy rodzaj oświecenia, które wyraża się w sposób drastyczny w kpinie, która jest jedynie dziełem ludzkim. Tak wiara biblijna staje się w epoce helenistycznej przy całej mocy przeciwieństwa udziałem władców helleńskich, którzy chcą wymóc zrównanie do greckiego stylu życia i ich kultu Boga. Z myślą grecką pragnęli doprowadzić od wewnątrz do wzajemnego spotkania właśnie oni. Ta myśl dokonała się później w sposób szczególny w literaturze mądrościowej. Tu ukazują się pozycje, które Ibn Hazm ukazywał w przybliżeniu, które ukazywały obraz Boga, jednak nie są one związane z prawdą i dobrem. Transcendencja i odmienność Boga przekraczają to, czym jest nasz rozsądek, nasze poczucie prawdy i dobra, którego nie przekaże nam żadne lustro Boga, żadne odbicie Boga. Temu naprzeciw wiara Kościoła cały czas ukazywała, iż między Bogiem a nami, między duchem stwórczym a stworzeniem jest analogia. Analogia, w której co prawda różnice są bardzo duże, jednak to, co łączy ich, łączy nas w analogii i języku, nie jest do zaprzeczenia, nie jest nie do zaprzeczenia. Zapewne miłość przekracza poznanie. Jest potrzeba, by odrzucić samo myślenie, a podjąć się miłości, która jest nam dana w Bogu Logosie.
Dieses hier angedeutete innere Zugehen aufeinander, das sich zwischen biblischem Glauben und griechischem
To zbliżenie, o którym wspomniałem, które dokonało się pomiędzy wiarą biblijną i filozoficzną myślą grecką, jest historyczne i religijne. Nie jest jedynie historyczno i religijne, ale pokazuje nam historię świata, jej rozwój. To spotkanie, do którego dochodzi jeszcze spadek Rzymu, rzymski spadek, doprowadziło do powstania tego, co nazywamy dzisiaj Europą. Ta teza jest krytycznym oczyszczeniem wszystkiego, co otrzymaliśmy w spadku myśli greckiej. Jeśli się bliżej przyjrzymy, możemy zauważyć trzy fale odejścia od programu helenizacji. Po pierwsze, zauważamy ją w głównych liniach reformacji XVI wieku. Reformaci widzieli w teologii, która bazuje na filozofii systematycznej, iż wiara jest czymś obcym dla myślenia. Stąd pojawiło się stwierdzenie sola scriptura. Metafizyka stała się niezrozumiała. Kant w swej wypowiedzi wskazał, iż myślenie jest potrzebne z obu stron, aby w wierze zrobić miejsce, należy iść właśnie tym programem. Drugą falą liberalizacji i odejścia od myśli helenistycznej była teologia liberalna XIX i XX wieku. W pierwszych latach mojego działania jako wykładowca doświadczałem iż filozofia Pascala odchodzi od rozumienia Boga przez filozofię, jaką ukazał Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba w punkcie wyjścia. Główną myślą Harnaka jest powrót do prostego człowieka, Jezusa, do prostej nowiny. Taka nowina ukazuje prawdziwą wielkość rozwoju religijnego i działa w kulturze dla dobra moralnego.
Philosophischen und theologischen Elementen, wie etwa dem Glauben an die Gottheit Christi und der Dreieinheit Gottes befreie. Insofern ordnet die historisch-kritische Auslegung des Neuen Testaments, wie er sie sah, die Theologie wieder neu in den Kosmos der Universität ein. Theologie ist für Harnack wesentlich historisch und so
Theologia jest dla Harnacka bardziej historyczna i w ten sposób bardziej naukowa. To, co pokazuje krytyka wobec względem Jezusa, jest wypowiedzią niby praktycznego rozsądku. Co stało się jakby zdaniem przedstawianym przez cały uniwersytet. Te modernistyczne poglądy o rozsądku bazują na technicznych osiągnięciach syntezy pomiędzy platonizmem, kartezjanizmem i empiryzmem, żeby wyrazić to w skrócie. Waga pomiędzy tymi dwoma biegunami może leżeć tak po jednej, jak i po drugiej stronie. Tak bardzo mocno pozytywistycznym myślicielem był Monod, który był przekonanym platończykiem, czy można by określić kartezjańczykiem.
So versuchten dann auch die auf die menschlichen Dinge bezogenen Wissenschaften wie Geschichte, Psychologie, Soziologie, Philosophie, sich diesem Kanon von Wissenschaftlichkeit anzunähern. Wichtig für unsere Überlegungen ist aber noch, dass die Methode als solche.
Dla naszego rozważania ważnym jest, aby zapytać się o metodę dążenia do odpowiedzi na pytanie o Boga.
Damit aber stehen wir.
W ten sposób stajemy przed skróceniem możliwości dojścia nauki i rozsądku. Do tego jeszcze powrócimy. Musimy teraz stwierdzić, że możliwość wyjścia i traktowania teologii naukowo stała się bardzo małym okruchem dla chrześcijaństwa. Pytania o religię i etos, o to, skąd i dokąd, stały się jakby jedynie subiektywne. Podmiot decyduje w swoim doświadczeniu, co jest religijne, co można znieść religijnie, a co jest pewnością, subiektywnie pewnością. Taki wymiar myślenia jest dla ludzkości niebezpieczny. Musimy spojrzeć na zagrażające patologie religii i rozsądku, które próbują wymusić, aby rozsądek był skracany, aby wymagać wpływy na nauce, na roztropności.
Angesichts der Begegnung mit der Vielheit der Kulturen sagt man heute gern, die Synthese mit dem Griechentum, die sich
in der Kultur
seine erste Inkulturation des Christlichen gewesen.
Dodać, iż jest jeszcze trzecia fala odejścia od helenizacji.
Zurückzugehen auf die einfache Botschaft des Neuen Testaments.
Jest nim w obliczu wielu kultur, których doświadczamy dzisiaj, synteza, która odchodzi od myśli greckiej, która dokonywała się przez inkulturację.
Gewiss gibt es Schichten im Werdeprozess der alten Kirche, die nicht in alle Kulturen eingehen müssen. Aber die Grundentscheidungen, die eben den Zusammenhang des Glaubens mit dem Suchen der menschlichen Vernunft betreffen, die gehören zu diesem Glauben selbst und sind seine ihm gemäße Entfaltung. Damit komme ich zum Schluss.
Die eben in ganz groben Zügen dochodzę do końca. Jeżeli spojrzymy na samokrytykę rozsądku modernistycznego, to dojdziemy do wniosku, że należy wejść na nowo w oświecenie, które będzie musiało spowodować odejście od modernizmu.
Das Ethos der Wissenschaftlichkeit, Sie haben es angedeutet, Magnificenz, ist im Übrigen Wille zum Gehorsam gegenüber der Wahrheit.
Ethos poszukiwań naukowych jest ściśle związany z wolą bycia posłusznym.
Nicht negative Kritik ist gemeint, sondern um Ausweitung unseres Vernunftbegriffs und Gebrauchs geht es. Denn bei aller Freude über die neuen Möglichkeiten des Menschen sehen wir auch die Bedrohungen, die aus diesen Möglichkeiten aufsteigen und müssen uns fragen, wie wir ihrer Herr werden können. Wir können es nur, wenn Vernunft und Glaube auf neue Weise zueinander
kommen. Przy całej radości, które dają nam neue możliwości człowieka, musimy również zauważyć zagrożenie, jakie te możliwości niosą z sobą.
In diesem Sinn gehört Theologie nicht nur als historische und humanwissenschaftliche Disziplin, sondern als eigentliche Theologie.
W ten sposób teologia należy nie tylko do nauk historycznych i humanistycznych, ale do teologii jako takiej, w której pytania o rozsądek wiary są potrzebne w dialogu naukowym na uniwersytecie.
Und die ihr zugehörigen Formen der Philosophie seien universal. Aber von den tief religiösen Kulturen der Welt wird gerade dieser Ausschluss des Göttlichen aus der Universalität der Vernunft als Verstoß gegen ihre innersten Überzeugungen angesehen. Eine Vernunft, die dem Göttlichen gegenüber taub ist und Religion in den Bereich der Subkulturen abdrängt, ist unfähig zum Dialog der Kulturen. Dabei trägt, wie ich zu zeigen versuchte, die moderne naturwissenschaftliche Vernunft mit dem ihr innewohnenden platonischen Element eine Frage in sich, die über sie und ihre methodischen Möglichkeiten hinausweist. Sie selber muss die rationale Struktur der Materie wie ihre Korrespondenz zwischen uns, wie die Korrespondenz der Materie zwischen unserem Geist und den in der Natur waltenden rationalen Strukturen ganz einfach als Gegebenheit annehmen, auf der ihr methodischer Weg beruht. Aber die Frage, warum dies so ist, die besteht doch und muss von der Naturwissenschaft weitergegeben werden, anwerten an andere Ebenen und Weisen des Denkens, an Philosophie und Theologie. Für die Philosophie und in anderer Weise für die Theologie ist das Hören auf die großen Erfahrungen und Einsichten der religiösen Traditionen der Menschheit, besonders aber des christlichen Glaubens, eine Erkenntnisquelle, der sich zu verweigern, eine unzulässige Verengung unseres Hörens und Antwortens wäre. Mir kommt da ein Wort des Sokrates an Phaidon in den Sinn. In den vorangehenden Gesprächen hatte man viele falsche philosophische Meinungen berührt und nun sagt Sokrates, es wäre wohl zu verstehen, wenn einer aus Ärger über so viel Falsches sein übriges Leben lang alle Reden über das Sein hasste und schmähte. Aber auf diese Weise würde er der Wahrheit des Seienden verlustig gehen und einen sehr großen Schaden erleiden. Der Westen ist seit langem von dieser Abneigung gegen die grundlegenden Fragen seiner Vernunft bedroht und könnte damit nur einen großen Schaden erleiden. Mut zur Weite der Vernunft,
Zachód już długo jest zagrożony poprzez odrzucenie podstawowego pytania o rozsądność. Przez to wielu może doświadczać szkody. Trzeba być odważnym, by szukać roztropności, nie odrzucać wielkości. W tym wielkim logosie, w tej wielkiej przestrzeni rozsądku zapraszamy do dialogu kultury jako naszego partnera do dialogu. To zawsze było, jest i będzie wielkim zadaniem Uniwersytetu. Przepraszamy za niedogodności w tłumaczeniu, ale są one powodowane tym, że tekst otrzymaliśmy bardzo późno i nie sposób było przygotować tłumaczenia całości. Tekst ten będzie jeszcze opublikowany. Ojciec Święty zastrzegł sobie, by tekst ten móc jeszcze opatrzeć odpowiednim komentarzem i następnie opublikować.
Ojciec Święty Benedykt XVI wraz z rektorem Uniwersytetu dokonuje wymiany podarunków.
Das ist ein absoluter Schatz. Gerade da wir im Augenblick auch gerade den Lehrstuhl für das Neue Testament wieder besetzen.
Ja.
Also das ist wirklich der älteste vollständige.
Ganz herzlichen Dank. Gestatten Sie, dass wir Sie bitten dürfen.
Ah, ja. Ob das im Sitzen geht? Ich schreibe jetzt natürlich, das ist schlecht.
Geht es mit dem Stift? Mit dem Stift?
Ja, bitte. Ja.
Ojciec Święty dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej uniwersytetu, którego był wykładowcą.
Ihre Fakultät.
Rektor uniwersytetu przed chwilą wyraził prośbę, aby Ojciec Święty wpisał się również do księgi pamiątkowej jego fakultetu.
Ja.
Ojciec Święty podszedł jeszcze do dyrygenta chóru, który wykonywał pieśni na rozpoczęcie tego spotkania w auli Audi Max. Wsłuchajmy się teraz w kolejny śpiew tego chóru. Ojciec Święty Benedykt XVI, żegnany gorącymi oklaskami, w serdecznej atmosferze, powoli opuszcza aulę Uniwersytetu w Regensburgu. W tym momencie widzimy Ojca Świętego wychodzącego z auli. I przed nami, drodzy Państwo, już za chwilę kolejny punkt dzisiejszego programu, dzisiejszej wizyty Ojca Świętego w Regensburgu. Ojciec Święty po zakończonym spotkaniu na Uniwersytecie o godzinie 18:30 będzie przewodniczył w katedrze Świętego Piotra w Regensburgu w wieczornej modlitwie Kościoła, nie szporom ekumenicznym. My oczywiście dla Państwa tę uroczystość będziemy transmitować. Ojciec Święty Benedykt XVI dzisiaj w roli następcy Świętego Piotra przybywa na uniwersytet, w którym pracował przez bardzo wiele, wiele lat jako wykładowca, jako profesor zaangażowany w budowanie świata nauki, budowanego na fundamencie wartości chrześcijańskiej, na fundamencie, któremu na imię Bóg. Już w czasie studiów teologicznych przed święceniami kapłańskimi łatwo było dostrzec, że młody Ratzinger ma zadatki na prawdziwego naukowca. Naprawdę studiował, a nie ograniczał się tylko do chodzenia na wykłady i zdawania egzaminu. Zauważyli to jego nauczyciele. Jeden z nich namówił Józefa do wzięcia udziału w konkursie na rozprawę naukową, który otwierał drogę do szybkiego uzyskania doktoratu. W 9 miesięcy, przygotowując się równocześnie do przyjęcia święceń, Ratzinger napisał pracę, która została nagrodzona. Dotyczyła tego, co święty Augustyn mówił o ludzie i domu Bożym. Nic dziwnego, że Józef tylko rok był wikarym. W październiku 1952 roku został wykładowcą w seminarium duchownym we Freising, a w lipcu 1953 roku po zdaniu licznych egzaminów został doktorem teologii. Miał 26 lat i świetnie zapowiadającą się karierę naukową przed sobą.
Z zapałem zabrał się za habilitację. W tym momencie widzimy Ojciec Święty Benedykt XVI zajął miejsce w samochodzie panoramicznym i już za chwilę będzie opuszczał teren Uniwersytetu w Regensburgu. Napisał grubą książkę o nauczaniu świętego Bonaventury. Jego promotor zachwycił się i zaczął ją cytować na własnych wykładach. Okazało się jednak, że nie wszyscy się zachwycili. Recenzent pracy habilitacyjnej Józefa oświadczył mu chłodno, że rozprawa nadaje się do odrzucenia i oddał maszynopis pełen różnokolorowych uwag niemal na każdej stronie. O co poszło? Dziś wiemy, że o ambicje. Recenzent uważał się za wybitnego specjalistę w dziedzinie, którą zajął się młody teolog i czuł się dotknięty, że to nie on był promotorem pracy. Poza tym Ratzinger krytykował niektóre jego tezy. Sytuacja była tragiczna. Co prawda ostatecznie ustalono, że praca Józefa nie zostanie odrzucona, ale musi ją poprawić, uwzględniając wszystkie uwagi recenzenta. Zajęłoby mu to całe lata. I wtedy Ratzinger wymyślił pewien podstęp. Zauważył, że w ostatnim rozdziale pracy nie ma uwag recenzenta. Ponieważ praca i tak była bardzo obszerna, zaproponował, aby tylko ten jeden rozdział stanowił pracę habilitacyjną. Ten fortel się udał. Recenzent nie mógł się przecież przyznać, że odrzucił pracę, której nie przeczytał do końca. W 1957 roku Józef uzyskał habilitację. 11 października 1962 roku rozpoczął się Sobór Watykański II. Wśród ojców soborowych wielkie znaczenie miał kardynał Józef Frings z Kolonii. Jego doradcą teologicznym został nazwany czasem nastolatkiem teologii Józef Ratzinger. To on był współtwórcą przełomowych wystąpień soborowych kardynała Fringsa. Jako ekspert soborowy nie tylko wyrażał swoją opinię, nie tylko uczestniczył w licznych zakulisowych dyskusjach, ale miał możliwość prezentowania swoich spostrzeżeń w gronie wielu wpływowych kardynałów. Jego obecność dostrzegł m.in. arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, który w książce Wstańcie, chodźmy, zanotował: pamiętam szczególnie wówczas młodziutkiego profesora Ratzingera. Jak wynika z opowieści samego Józefa Ratzingera, w czasie soboru wiele uwagi poświęcił problemom reformy liturgii i kwestii źródeł objawienia. Współpracował z wybitnym i uznanym wtedy teologiem Karlem Ranerem, dyskutował z największymi wówczas autorytetami teologicznymi. Po wyborze Benedykta XVI w niejednej gazecie można było przeczytać, że kiedyś był młodym, progresywnym teologiem, ale coś się stało w jego życiu, że przeszedł na pozycje konserwatywne, z czym do końca zgodzić się nie można. Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim zaangażowaniu naukowym, w swojej pracy zawsze bronił prawd wiary i właściwego rozumienia tego wszystkiego, co tych prawd wiary dotyczy. Drodzy Państwo, w tym momencie widzimy Ojca Świętego opuszczającego teren Uniwersytetu w Regensburgu. Ojciec Święty powoli udawać się będzie do katedry świętego Piotra, gdzie będziemy uczestniczyć w wieczornej modlitwie Kościoła w nieszporach ekumenicznym, który przewodniczyć będzie sam Ojciec Święty. To spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w jego ojczyźnie w Bawarii stwarza nam także właściwą możliwość do tego, abyśmy potrafili przypatrzyć się życiu, działalności Józefa Ratzingera, bo przecież gości w tych miejscach, z którymi był bardzo związany, w których wzrastał w mądrości i w których podejmował bardzo ważne dla swojego życia decyzje. Wiemy o tym, że w rodzinie Ratzingerów Józef był najmłodszy. Przed nim przyszli na świat siostra Maria, która zmarła w 1991 roku, i brat Georg, który był także i dzisiaj obecny na wykładzie, spotkaniu Ojca Świętego Benedykta XVI na Uniwersytecie w Regensburgu. Józef przyszedł na świat 16 kwietnia 1927 roku, to była Wielka Sobota, i niemal natychmiast został ochrzczony nową wodą z chrzcielnicy. Pierwsze imię otrzymał po ojcu, na drugie Alois. Czy miał szczęśliwe dzieciństwo? Chciał mnie mieć, ale jak sam wspomina, nie było to takie proste. Przede wszystkim z powodu wielkiej światowej historii, która nie pozwalała spokojnie żyć nikomu, nawet w małych bawarskich miejscowościach. Wcale nie jest łatwo stwierdzić, gdzie właściwie jest dom mojego dzieciństwa. Wyznaję szczerze w pierwszym zdaniu książki moje życie i dodaję: mój ojciec był żandarmem i kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. Byliśmy więc w nieustannej wędrówce aż do roku 1937. Miasteczka Marktl nad rzeką Inn, które przyjmowało wczoraj Ojca Świętego, nie pamięta. Rodzina wyprowadziła się stamtąd, gdy miał zaledwie 2 lata. Najwięcej dobrych wspomnień z dzieciństwa łączy Stytmoning, małym miasteczkiem nad rzeką. Gdy opowiada o latach tam spędzonych, można zauważyć dumę, którą wtedy odczuwał. Imponujący warowny zamek, wspaniałe kościoły. Tutaj, jak w całej Bawarii, wybitni artyści baroku tworzyli wspaniałe obrazy, dzieła snycerskiej rzeźby, które do dziś można oglądać i podziwiać w kościołach regionu. Ze sposobu, w jaki Józef Ratzinger opowiada o swym dzieciństwie i młodości, wynika, że kościół i katolicyzm były w nim czymś równie naturalnym i wszechobecnym jak powietrze. Ze swadą opowiada o świątyniach, klasztorach, książkach, uroczystościach kościelnych. Najmocniej kochaliśmy piękny, stary, barokowy kościół klasztorny, wspomina. Szczególnie utkwił w mojej pamięci grób pański z wieloma kwiatami i kolorowymi światłami, opowiada. Do najpiękniejszych moich wspomnień należą bożonarodzeniowe wizyty u pewnej starszej damy, u której żłóbek wypełniał prawie cały pokój. W tym momencie Ojciec Święty przejeżdża ulicami Regensburga. Serdecznie Ojca Świętego pozdrawiają zebrani przy trasie przejazdu mieszkańcy Regensburga. Są obecni prawie na całej trasie przejazdu Ojca Świętego, chcąc choćby na chwilę zobaczyć przejeżdżającego w samochodzie panoramicznym Benedykta XVI. Słyszymy oklaski, wiwaty, pozdrowienia. Ojciec Święty, jak zawsze, pozdrawia w geście podniesionej dłoni tych, którzy towarzyszą jego pielgrzymowaniu dzisiaj w Regensburgu. W rodzinie Ratzingerów modlono się przed posiłkami i przed snem. W każdą niedzielę święta uczęszczano na mszę świętą. Czas zyskiwał dzięki rokowi kościelnemu swój rytm, a ja właśnie już jako dziecko odbierałem to z dużą wdzięcznością i radością, opowiadał kardynał Ratzinger. Słyszymy dźwięki orkiestr, które witają Ojca Świętego i poprzez to go serdecznie pozdrawiają. O tym, jak wielkie znaczenie miały w życiu młodego Józefa wydarzenia związane z życiem Kościoła, świadczy, że po wielu latach we wspomnieniach odnotował fakt, że jego brat przed rokiem 1935 został ministrantem. i że proboszcz był jak na owe czasy niezwykle postępowy, bo organizował dla młodzieży szkolnej msze grupowe, podczas których posługiwano się specjalnymi mszalikami i wspólnie odpowiadano modlitwą. Ojciec Święty Benedykt XVI w samochodzie panoramicznym zmierza w stronę katedry Świętego Piotra. Słyszymy rozbrzmiewający dźwięk dzwonów katedry, które oznajmiają, że Ojciec Święty Benedykt XVI jest w Regensburgu. Wraz z tłumami witającymi Ojca Świętego do tych pozdrowień, do tego przywitania dołączają się prastare dzwony katedry, które zawsze oznajmiają najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła. Także i dzisiaj radują się i witają następcę świętego Piotra, ojca świętego Benedykta XVI, wraz z Ojcem Świętym. W samochodzie panoramicznym jest pasterz Kościoła Regensburg, ksiądz biskup Gerhard Ludwig Müller. Na chwilę powróćmy do dzieciństwa Józefa Ratzingera. Czuliśmy, że nasz pogodny, dziecinny świat nie był umiejscowiony w raju, przyznaje po latach Józef Ratzinger. Jeszcze zanim Hitler doszedł do władzy w 1933 roku, jego ojciec musiał zmienić placówkę, bo w Tittmoning za bardzo naraził się brunatnym. Papież z ironią opowiada o młodym, bardzo zdolnym nauczycielu, który zachwycił się nowymi ideami i z pompą urządzał sadzenie na środku bawarskiej tradycyjnej wsi majowego drzewka jako germańskiego symbolu odnawiającej się siły życia i opracował nawet modlitwę na jego cześć. Gdy dzisiaj słyszę, jak krytykuje się w wielu częściach świata chrześcijaństwo jako niszczenie własnej tożsamości kulturowej i jako narzucanie europejskich wartości, to dziwię się, jak podobne są sposoby argumentowania i jak podobnie brzmią niektóre frazesy, komentuje Józef Ratzinger. Wkrótce po tym, jak Józef rozpoczął naukę w gimnazjum, wyrzucono jednego z dyrektorów, bo nie odpowiadał nowym władcom. Wydaje mi się, że kształcenie bazujące na dorobku starożytności greckiej i łacińskiej tworzyło duchową postawę, która odpierała niewolenie przez totalitarną ideologię. Podsumowuje ten fakt Ojciec Święty Benedykt XVI. O swoim powołaniu do służby obrony przeciwlotniczej kardynał Ratzinger powiedział bez ogródek, że była to dla niego krzywda. Szczególnie dla tak antymilitarnego człowieka jak ja, dodał. Sukcesywnie byliśmy ćwiczeni według wynalezionego z pewnością w latach 30. rytuału, który ukierunkowany był na pewien rodzaj kultu szpadla. Komentował czas spędzony w tej służbie i z ulgą podsumował: cały ten rytuał i stojący za nim świat okazał się kłamstwem. Historia i polityka nie przestały jednak ingerować w życie przyszłego papieża. Kilka miesięcy przed końcem wojny został wcielony do Wehrmachtu, nie trafił na front. Młodzi rekruci otrzymali nowe mundury i musieli maszerować z wojennymi pieśniami na ustach w Traunstein. Nie pamięta dokładnie, czy to był koniec kwietnia, czy początek maja, gdy zdecydował się wrócić do domu. Gdy jeszcze młody Józef służył w obronie przeciwlotniczej, pewnej nocy pojawił się oficer SS i zaczął rozespanych chłopców namawiać, aby dobrowolnie wstąpili do tej formacji. Wielu dobrodusznych kolegów zostało wtłoczonych w ten sposób do tej przestępczej organizacji, wspominał kardynał Ratzinger. A jak się zachował przyszły następca świętego Piotra? Ujął to w dwóch zdaniach. Razem z kilkoma przyjaciółmi miałem szczęście móc powiedzieć, że noszę się z zamiarem zostania księdzem katolickim. Odsyłani byliśmy z szyderstwami i przekleństwami, ale wulgaryzmy te cudownie smakowały, ponieważ uwalniały nas od zagrożenia kłamliwą dobrowolnością z wszystkimi jej następstwami. 7 kwietnia ktoś młody spytał Benedykta XVI o jego powołanie. Papież przyznał, że w czasach jego młodości było czymś normalnym chodzenie do kościoła, przyjmowanie wiary jako Bożego objawienia i staranie się o to, by żyć zgodnie z tym objawieniem. Dodał jednak: z drugiej strony panował reżim nazistowski. Powiedziano nam, i to z mocą, że w Nowych Niemczech nie będzie już kapłanów, nie będzie życia konsekrowanego. Nie potrzebujemy już tego, znajdźcie sobie inne zajęcie. Ale właśnie słysząc te głosy, widząc brutalność tego systemu i jego nieludzkie oblicze, zrozumiałem, że istnieje potrzeba kapłanów. Właśnie ten kontrast, widok tej antyludzkiej kultury przekonał mnie, że Pan, Ewangelia, wiara ukazują nam słuszną drogę i musimy pomóc, aby zwyciężyła ta droga. Ojciec Święty Benedykt XVI jest już bardzo blisko katedry Świętego Piotra. Widzowie telewizji Trwam mają możliwość podziwiania piękną bryłę katedry. Przybywa następca Świętego Piotra, ten, któremu szydersko mówiono, że współczesny świat nie potrzebuje kapłanów, nie potrzebuje Chrystusa, nie potrzebuje Kościoła. Przybywa do swojej ojczyzny, by odważnie mówić o Jezusie Chrystusie. Przybywa, by przypomnieć swojemu narodowi i całemu Kościołowi, że ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. To motto pielgrzymowania Ojca Świętego Benedykta XVI, także w bardzo osobistym, intymnym wymiarze historii jego życia, nabiera niesamowitej mocy w tej jego bawarskiej ojczyźnie. Ojciec Święty, wchodząc do świątyni, w towarzystwie, w asyście biskupa tej diecezji, jest witany gorącymi oklaskami. Już za chwilę będziemy świadkami wieczornej modlitwy Kościoła, uczestnikami liturgii nieszporu, w którym przewodniczyć będzie Ojciec Święty. Wymiar dzisiejszej modlitwy nabiera szerszych granic, obejmując wspólnoty wyznania chrześcijańskie, ale także niechrześcijańskie. Widzimy także przedstawiciela judaizmu. Katedra Świętego Piotra, w którym dzisiaj Ojciec Święty będzie sprawował wieczorną modlitwę, była budowana od początków XIII wieku. Na jej ukończenie trzeba było jednak czekać 600 lat. Charakteryzują ją, jak mogliśmy zauważyć, dwie okazałe wieże o wysokości 105 metrów. Przy Emeramsplatz mieści się opactwo świętego Emerama. Klasztor zbudowano w VIII wieku. Przez długi czas była to siedziba władzy biskupów bawarskich. Jako specjalny wysłannik papieża Jana Pawła II Józef Ratzinger odprawiał tu mszę świętą 6 października 2002 roku z okazji 950. rocznicy wyniesienia na ołtarze świętych Wolfganga i Erharda oraz 1350. rocznicy od męczeńskiej śmierci świętego Emerama, którego ciało spoczęło w miejscu powstania kościoła. Józef Ratzinger od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Świętego Emerama.
Ojciec Święty wita się teraz w sposób bardzo serdeczny z przedstawicielami kościołów i wspólnot kościelnych, jak i przedstawicielami innych wyznań i religii. Pośród nich są biskup ewangelicki Friedrich, ortodoksyjny metropolita Augustinos, biskup Gerhard Ludwig Müller, biskup diecezji, jak i też odpowiedzialny za komisję do pytań ekumenicznych Niemieckiej Konferencji Episkopatu. Ojciec Święty za chwilę uda się do zakrystii, by w ten sposób przygotować się też w sposób zewnętrzny poprzez nałożenie szat liturgicznych do udziału w nieszporach wieczornej modlitwy Kościoła.
Dla tych z Państwa, którzy chcieliby czynnie uczestniczyć w tej wieczornej modlitwie Kościoła, pragnę podać informację, że w ramach psalmodii dzisiejszych nieszporów zostanie odśpiewany psalm 110, psalm 117. Jako pieśń zostanie odśpiewany fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 2, wers od 6 do 11. Psalm 110, psalm 117 i pieśń, fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 2, werset od 6 do 11. Pewne elementy, akcenty ekumeniczne towarzyszą Ojcu Świętemu od początków jego pielgrzymki. Przypominamy sobie słowo przywitania podczas ceremonii na lotnisku w Monachium. Do tych słów Ojca Świętego powrócimy już za chwilę. Natomiast teraz warto także powiedzieć, że Ojciec Święty Benedykt XVI jest honorowym obywatelem Ratyzbony. Po audiencji ogólnej Ojciec Święty Benedykt XVI w miesiącu czerwcu przyjął władzę Regensburga, które wręczyły mu honorowe obywatelstwo miasta. Ojciec Święty Benedykt XVI w tym dniu powiedział: już od 1964 roku mogłem bywać w Ratyzbonie u mojego brata, który kierował jednym z najstarszych chórów chłopięcych świata, Regensburger Domspatzen. Wspomniał podczas uroczystości Benedykt XVI. Moje relacje nabrały nowego charakteru, kiedy w 1969 roku przeprowadziłem się do Regensburga, pomimo że cieszyłem się z możliwości wykładania na tak wielkim i starym uniwersytecie jak Tybinga, mówił Ojciec Święty. Wyznał, że były dwa powody, dla których zdecydował się porzucić tę uczelnię. Jednym była agitacja ideologiczna, która nie sprzyjała niezbędnej do pracy równowadze wewnętrznej. Byłem też po pracy na trzech uniwersytetach: Bonn, Münster i Tybindze, zafascynowany możliwością budowania nowego uniwersytetu. Ponadto odgrywał też swą rolę fakt, że w Regensburgu mieszkał już mój brat i mogłem się tu poczuć jak u siebie w domu, powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu, w którym otrzymał honorowe obywatelstwo Regensburga.
Ojciec Święty znajduje się teraz w kościele świętego Ulricha. Przypomnijmy to dla tych, którzy może teraz rozpoczęli słuchać czy też oglądać, śledzić tą transmisję nieszporów. W kościele świętego Ulricha Ojciec Święty spotkał przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich i różnych religii. Tutaj modlitwą rozpocznie te nieszpory, procesję do katedry w Regensburgu. Procesja ta będzie składała się z obsługi liturgicznej, z kapituły katedry, przedstawicieli wspólnoty żydowskiej, z katolików, jak i ze wspólnoty pracy kościołów chrześcijańskich, przedstawicieli kościoła ewangelickiego i kościoła prawosławnego. Procesja wejdzie do katedry przez wejście zachodnie, które od 40 lat po raz pierwszy dziś zostanie otwarte. Było ono zamknięte ze względu na prace renowacyjne.
Podczas przemówienia wygłoszonego przez Ojca Świętego w trakcie trwania ceremonii powitania na lotnisku w Monachium, Ojciec Święty, odnosząc się do dzisiejszej rzeczywistości, w której Kościół realizuje swoją misję, powiedział: dzisiejszy kontekst społeczny w odwołaniu do przeszłości jest pod wieloma względami odmienny od tamtego z przeszłości. Mimo to sądzę, że łączy nas wszystkich nadzieja, iż przyszłe pokolenia będą chciały pozostać wierne duchowemu dziedzictwu, które przetrwało wszystkie kryzysy historii. Niech moja wizyta w kraju, w którym się urodziłem, będzie zachętą również w tym duchu. Bawaria jest częścią Niemiec. Należy do historii Niemiec, z ich wzlotami i upadkami. Można mieć słuszne prawo do dumy z tradycji odziedziczonych z przeszłości. Pragnę, aby wszyscy moi rodacy w Bawarii i w Niemczech wspólnie i aktywnie uczestniczyli w przekazywaniu podstawowych wartości wiary chrześcijańskiej przyszłym obywatelom. To przekazywanie wiary dokonuje się w duchu troski o wiarę, w duchu miłości do Jezusa, do Kościoła, realizowanej także w innych wspólnotach chrześcijańskich. Ojciec Święty kontynuował: myślę przy tym nie tylko o katolikach, do których przede wszystkim kieruję moją wizytę, ale także o członkach innych kościołów i wspólnot kościelnych, zwłaszcza o chrześcijanach ewangelickich i prawosławnych. Pozdrawiam wreszcie wyznawców innych religii i wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży pokój na sercu i sprawy kraju. Dzisiaj będziemy uczestnikami spotkania ekumenicznego. Wierni różnych wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich zgromadzą się na wspólnej modlitwie.
Po uroczystej Eucharystii na polach Islingen w Regensburgu pragniemy teraz rozpocząć procesyjnie nasze niszpory. Pozdrawiam serdecznie przedstawicieli kościołów, których przed chwilą wymieniliśmy.
Zur Bitte um die tiefere Einheit der Christen im Glauben, dass Gott diese Einheit eins.
Nieszpory te mają służyć wspólnej modlitwie o jedność w wierze.
Wszystkich uczestników dzisiejszej wieczornej modlitwy Kościoła pozdrowił i do dzisiejszego spotkania wprowadził ksiądz biskup Gerhard Ludwisz Miller, ordynariusz diecezji regensburskiej. Pasterzowi diecezji Ojciec Święty przekazał pamiątkowy ornat.
Módlmy się. Panie nasz Boże, ześlij Ducha miłości na nas, abyśmy w jedności widzieli potrzeby jedności chrześcijaństwa i czynnie do niej dążyli. O to prosimy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Lasst uns ziehen in Frieden.
Rozpocznijmy tę procesję w pokoju, aby spotkać Chrystusa, naszego Pana. Procesji będzie przewodniczyć kapituła katedralna, która już teraz wskaże uczestnikom tych nieszporów drogę do katedry. Dokonywać się to będzie przy dźwięku bicia dzwonów.
Procesja opuszcza kościół świętego Urlicha i udaje się w stronę katedry. Słyszymy dźwięk katedralnych dzwonów obwieszczających obecność Ojca Świętego Benedykta XVI w katedrze świętego Piotra, w tym szczególnym miejscu dla Regensburga, i rozpoczętą modlitwę. Ojciec Święty opuszcza w tym momencie drzwi kościoła świętego Urlicha. Jest gorąco witany i pozdrawiany przez tych, którzy zgromadzili się na placu katedralnym, nie mogąc wejść do katedry. W białym stroju liturgicznym, w białej kapie, Ojciec Święty podąża w procesji do katedry świętego Piotra w Regensburgu. Wierni, którzy przybyli na to spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, będą mogli uczestniczyć, korzystając z telebimów, które zostały rozstawione wokół katedry. Zatem każdy, kto jest obecny na placu katedralnym, będzie miał możliwość obserwowania tego wszystkiego, co będzie działo się w katedrze podczas wieczornej modlitwy kościoła, podczas nieszporów. Jak wspominaliśmy, wieże katedry mają 105 metrów wysokości. Katedra przystrojona jest flagami papieskimi. Także wierni pozdrawiają Ojca Świętego, trzymając w dłoniach biało-żółte chorągiewki z tym bawarskim napisem Gris Gott. Drodzy Państwo, trzeci pełny dzień pielgrzymki Ojca Świętego do Bawarii. Ojciec Święty Benedykt XVI w swoich wspomnieniach z dzieciństwa często wspominał o tym, że rok liturgiczny, wydarzenia z życia Kościoła wyznaczały także rytm życia jego samego i jego rodziny. Także ten rytm liturgiczny, o czym już Państwu wspominaliśmy, jest obecny podczas pielgrzymowania Ojca Świętego do Bawarii. Przygotowanie przed spotkaniem z Ojcem Świętym Benedyktem XVI na wszystkich placach celebry rozpoczyna się poranną modlitwą Kościoła jutrznią. Centralnym wydarzeniem każdego z dnia jest sprawowana Eucharystia, natomiast zwieńczeniem jest wieczorna modlitwa Kościoła, czyli nieszpory. Już po raz trzeci podczas spotkań z Ojcem Świętym będziemy mogli uczestniczyć w wieczornej modlitwie Kościoła sprawowanej pod jego przewodnictwem. Dzisiaj ta modlitwa ma charakter ekumeniczny. Na tej modlitwie zgromadziły się wspólnoty wyznań chrześcijańskich, ale i nie tylko, są także wyznania pozachrześcijańskie. Ojciec Święty wszedł do katedry świętego Piotra, witany, pozdrawiany przez tych wszystkich, którzy będą tworzyli dzisiejszą wspólnotę liturgiczną skupioną wokół Jezusa Chrystusa, wspólnotę, której przewodniczyć będzie następca świętego Piotra na ziemi, Ojciec Święty Benedykt XVI. Piękna, monumentalna katedra jest dzisiaj miejscem spotkania z Ojcem Świętym. Ojciec Święty błogosławi, pozdrawia zgromadzonych w katedrze świętego Piotra. Dla pragnących modlić się wraz z nami przypomnę, że psalmodię stanowić będzie psalm 110, psalm 117 oraz pieśń. Będzie to fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 2, wers od 6 do 11. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, rozdział 4, werset od 9 do 15. Ojciec Święty jest już w prezbiterium katedry. Udaje się na miejsce przewodniczenia, by już za chwilę rozpocząć wieczorną modlitwę Kościoła.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Przedstawiciele Kościoła Prawosławnego z Rumunii śpiewają hymn. W tym czasie diakon zapala świece ołtarzowe.
Pierwszy psalm będzie to psalm 110. Łacińskim, psalm 110. Rzekł Pan do Pana mego: siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu. Panuj wśród swych nieprzyjaciół. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, w blasku świętości. Z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysiągł i tego nie odwoła. Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Pan jest po Twojej prawicy. Zetrze królów w dzień swego gniewu. On po drodze pić będzie z potoku, dlatego głowę podniesie. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty siedzisz po prawicy Ojca i za nami się wstawiasz. Umocnij naszą wiarę i daj nam siłę. Amen. Modlitwę tę prowadził biskup Kościoła Ewangelickiego Friedrich. Psalm 117. Chwalcie Pana wszystkie narody. Wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki.
Herr Jesus Christus, du hast das Volk des neuen Bundes aus allen Ländern gesammelt. Wir sind dein Eigentum. Mache unser Leben zu einem Lobpreis.
Ty utworzyłeś naród nowego przymierza i zebrałeś go w jedno. My jesteśmy Twoją własnością. Uczyń nasze życie chwałą dla Ciebie. Modlitwę tę odmówił metropolita Augustinos. Do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stał się podobny do ludzi, a w tym co zewnętrzne uznany tylko za człowieka, uniżył samego siebie, gdy stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Jesus Christus, als guter Hirt hast du dein Leben für uns.
Panie Jezu Chryste, jako dobry pasterz oddałeś za nas swoje życie. Dziękujemy Ci za to, że odkupiłeś świat. Podaruj nam życie w pełni w jedności z Tobą. W modlitwie tej przewodniczył biskup Gerhard Ludwig Müller.
Lesung aus dem ersten Johannesbrief.
Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Bracia, w tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał swego Syna Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu.
Czytanie z listu, z pierwszego listu świętego Jana przeczytał przedstawiciel wspólnoty pracy chrześcijańskich kościołów.
Der erste Johannesbrief stellt uns vor Augen, Gottes Liebe offenbart sich in der Sendung seines Sohnes Jesus Christus. Der erste Johannesbrief stellt uns vor Augen, Gottes Liebe zeigt sich in der Versöhnung, nicht in der Aufrechnung von Fehlern, Versagen und Irrtümern. Der erste Johannesbrief stellt uns vor Augen, Gottes Liebe vollendet sich in der Gemeinschaft der Christen, die sich von der Liebe Gottes erfüllen lässt und sie wieder ausströmt. Wer glaubt, ist
Bóg
nie
jest
allein.
Miłością. Ta miłość przekazywana jest każdemu z nas poprzez słowo Boga. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Słowo z listu świętego Jana odnosi się do każdego z nas, do całej wspólnoty. Nasze życie w jedności ma odchodzić od tego, czym żyjemy teraz. Często w jakiś sposób zakorzeniamy, zakotwiczamy się i ograniczamy do życia jedynie w tym, co jest naszą konfesją, naszym wyznaniem. Powinniśmy sobie uświadomić, że nie jesteśmy przecież sami z siebie, nie pochodzimy sami od siebie, ale uczyniła nas miłość Boga. Miłość nie byłaby samą sobą, jeżeli by nie kształtowała Kościoła, jeżeli by nie pozwalała na różnorodność i jedność zarazem. Miłość Kościoła przynagla nas do tego, byśmy działali w jedności dla Kościoła. Miłość nie powinna być okazywana w tym, co jest jedynie ułożone, ukartowane, co jest tylko uznane jako jedność i miłość. Miłość powinna być przekazywana każdemu człowiekowi. Do niej jesteśmy wezwani od samego początku naszego życia do śmierci.
Gott will so eine feste Liebe, nicht eine, die humpelt. Darum vertrauen wir gemeinsam dem Psalmwort, das uns am heutigen Tag aus den Herrnhuter Losungen begleitet. Herr, deine Güte ist ewig. Amen.
Słowo do wiernych skierował biskup Friedrich, biskup Kościoła Ewangelickiego. Przepraszamy za niemożliwość dokładnego tłumaczenia, ponieważ nie otrzymaliśmy tego tekstu.
Z Twoich jakoże światłość ognia, воссиявше благодать, вселенную просвети, не сребролюбия мирови, сокровище снизка.
Jako responsorium słyszymy wykonane przez przedstawiciela Kościoła grecko-prawosławnego Trofar Chryzostoma. Jest on wykonywany przed relikwią świętego Jana Chryzostoma. W katedrze świętego Piotra w Regensburgu znajduje się szczątki ręki świętego Jana Chryzostoma. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, spotkaliśmy się tu, prawosławni, katolicy, chrześcijanie, ewangeliccy, aby wspólnie śpiewać nieszpory, modlitwę wieczorną Kościoła, którego sercem są psalmy, w których łączy się stare i nowe przymierze, Nasza modlitwa łączy się z wierzącymi i mającymi nadzieję Izraelitami. Jest to godzina wdzięczności za to, że mogliśmy tu wspólnie się modlić i za ukierunkowanie na Pana, w którym jednocześnie pośród siebie możemy stać się jednym. Pozdrawiam najpierw bardzo serdecznie uczestników nieszporów, którzy pochodzą z Kościoła prawosławnego. Zawsze postrzegałem to jako wielki dar opatrzności, że kiedy byłem profesorem w Bonn, mogłem poznać Kościół prawosławny osobiście, poznać i ukochać go w osobach późniejszego metropolity Stylian Kosa, Harkiana Kisa i Damaskinosa Papandreou. W Regensburgu doszły do tego dzięki inicjatywie biskupa Grabera nowe spotkania. Podczas sympozjów na Spindelhofie i przez studentów, którzy odbywali tam swoje stypendium. Cieszę się, bo widzę tu kilka znajomych twarzy i mogę odświeżyć stare przyjaźnie, znajomości. W najbliższych dniach na nowo rozpocznie się w Belgradzie dialog teologiczny na temat koinonii. Na dwóch płaszczyznach, które ukazuje nam pierwszy list świętego Jana, zaraz na początku pierwszego rozdziału. Mam nadzieję i modlę się, by te rozmowy były owocne i by pogłębiła się łączność nas, łączność nasza razem z Bogiem żywym, by pogłębiła się wspólna w przekazywaniu jej wiara apostolska i dojrzała do pięknej jedności, w której świat rozpozna, że Chrystus prawdziwie jest posłańcem Boga, Synem Bożym, Zbawcą świata. Aby świat uwierzył, musimy być jedno. Powaga tego zadania musi rozgrzewać naszą chęć dialogu. Bardzo serdecznie pozdrawiam też przyjaciół z różnych tradycji reformackich. Również i tu wraca wiele wspomnień, wspomnienia o przyjacielach z koła Jägerstellinga, którzy wrócili już do domu Ojca. Z tymi wspomnieniami łączę się w dziękczynieniu za spotkanie tej godziny. Myślę oczywiście w sposób szczególny o walce w sprawie koncesu usprawiedliwienia z wszystkimi jego fazami, aż do pamiętnego spotkania ze świętej pamięci biskupem Hanselmanem tu w Regensburgu, które doprowadziły do wspólnego znalezienia odpowiedzi. Cieszę się, że są tu również przedstawiciele Kościoła metodycznego, którego Rada Światowa przyłączyła się do tego konsensusu. Konsensus usprawiedliwienia pozostaje wielkim i nierozwiązanym nadal zobowiązaniem dla nas. Usprawiedliwienie jest zasadniczym tematem teologii, ale w życiu wiernych jest ono dzisiaj prawie nieobecne, jak mi się wydaje. Mało zakorzenione jest w naszej świadomości myślenie, które w obecnych, tak dramatycznych czasach jest tak bardzo potrzebne. Musimy najpierw szukać przebaczenia od Boga. To my potrzebujemy usprawiedliwienia przez Boga. To, że przed Bogiem mamy dług, to, że jest grzech, że grzech jest rzeczywistością, która da się przekroczyć jedynie z Bogiem, to jest obce modernistycznej świadomości. Efektem tego jest osłabienie naszej relacji z Bogiem, a za tym idzie zaciemnienie tematu usprawiedliwienia i odpuszczenia win. Tak więc pierwszym naszym zadaniem staje się odnalezienie prawdziwego, żyjącego Boga na nowo w naszym życiu. Z takim zamiarem wsłuchajmy się w to, co święty Jan powiedział do nas przed chwilą w czytaniu. Chcę uwypuklić trzy wypowiedzi tego tak bardzo wielopłaszczyznowego i bogatego tekstu. Tematem centralnym całego listu wydaje się werset 15. Kto uzna, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, w Nim trwa Bóg i On trwa w Bogu. Jan ukazuje tu podobnie jak w wersecie 2 i 3 rozdziału 4 wyznanie, które nas jako chrześcijan wyróżnia. Wiara w to, że Jezus jest wcielonym Synem Boga. Nikt Boga nie widział. Jednorodzony, który jest Bogiem i spoczywa na sercu Ojca, o tym zaświadczył. Słyszymy pod koniec prologu 4 Ewangelii. Kim jest Bóg, wiemy przez Jezusa Chrystusa, jednorodzonego, który jest Bogiem. Przez Niego dotykamy Boga. W czasach spotkań wielokulturowych kusi nas często, byśmy to centralne wyznanie osłabiali, a nawet je chowali. Ale takim działaniem nie przyczyniamy się do spotkania i do dialogu. Czynimy Boga niedostępnym dla innych, dla nas samych. Ważnym jest, byśmy nasz obraz Boga w pełni wyrażali, a nie jedynie fragmentarycznie. Byśmy mogli to czynić, musi nasza osobista jedność z Chrystusem, nasza miłość do Niego rosnąć i być pogłębiana. W tym wspólnym wyznaniu i w tym wspólnym zadaniu nie ma pomiędzy nami rozdarcia. Chcemy się modlić o to, by ten wspólny fundament był coraz mocniejszy. W ten sposób dotarliśmy już do drugiego punktu, o którym chciałem mówić. Jest to nawiązanie do wersetu 14. Słyszymy tam: my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Słowem centralnym jest martyrumen. My świadczymy, my jesteśmy świadkami. To świadectwo musi dawać, świadectwo musi być przekazywane. W tym słowie brzmi, że świadek Jezusa Chrystusa jest w egzystencji swojej, w życiu i śmierci, w pełni świadkiem. Święty Jan mówi: my widzieliśmy, ponieważ on widział, może on być świadkiem. On jednak mówi, że każde pokolenie może mieć swoich świadków. Módlmy się do naszego Pana, abyśmy my mogli widzieć, abyśmy my stawali się widzącymi świadkami. Pomóżmy sobie nawzajem widzieć aby każdy człowiek dzisiejszego czasu widział i mógł widzieć, że Bóg poprzez stworzenie świata okazuje nam swoją miłość. Przez wszystkie historyczne bariery Jezus na nowo mówi, że my jesteśmy wezwani do bycia świadkami, świadkami Boga, który posłał swojego Syna. Werset drugi mówi o tym, że Bóg dał Syna na ten świat, posłał Go, abyśmy mieli życie. My jednak dziś często nie widzimy tego, że Jezus daje nam życie. Być świadkiem Jezusa Chrystusa znaczy świadczyć to w swoim życiu. W życiu, które ma wiele zawirowań, miraży. My mamy być świadkami, świadkami życia. To wielkie zadanie stawia Bóg przed nami. To my mamy być tymi, którzy słuchają. W ten sposób doszliśmy do trzeciego punktu. Słowo, które podkreślę, brzmi agape, miłość. To jest słowo przewodnie tego listu. Nie chodzi tu o miłość sentymentalną, o miłość odchodzącą od czystości, ale chodzi tu o trzeźwą i realistyczną miłość. Mówi o tym poniekąd encyklika Deus Caritas Est. Próbuje o tym mówić. Agape, miłość, to suma, którą odczytujemy w prawie i u proroków. My uwierzyliśmy miłości. Tak, człowiek może wierzyć miłości. Zaświadczmy więc w naszej wierze, że miłość jest siłą, aby świat uwierzył. Amen.
rozpoczyna się śpiew pieśni Magnificat. Wielbi duszo moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Podczas tej pieśni Ojciec Święty dokona okadzenia ołtarza.
Thank you.
Nieustannie unosi się pieśń chwały ludu Boga. W nieskończonej miłości spotyka Pan wszystkich, którzy do Niego wołają. Módlmy się. O nowy ekumeniczny zapał, o odwagę, łagodność i zapał do nowych dróg ku jedności, o pogłębioną przyjaźń i pokorną zdolność przebaczenia. O przezwyciężenie prądów ideologicznych w naszym społeczeństwie, o prawdziwy humanizm, który swoją miarą, miarę bierze od Chrystusa, Syna Boga żywego, prawdziwego człowieka. O zachowanie wiary chrześcijańskiej w naszej ojczyźnie, aby drogocenne dziedzictwo nie zostało odrzucone i zagubione, aby odnowiła się cywilizacja miłości na Bawarii, w Niemczech i w Europie. Zrealizowanie się dialogu wszystkich wiernych różnych religii, aby respektowano godność każdego człowieka, o autentycznych i prawdziwych budowniczych mostów. O pokój z nieba i świętość naszych dusz, o pokój na całym świecie i o jedność wszystkich. Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, Boże nasz Ojcze, rozlej na nowo łaskę Twojego Ducha nad nami, byśmy żyli godnie w naszym powołaniu i dawali przed ludźmi świadectwo prawdzie. Pomóż nam żyć nadzieją jedności wszystkich chrześcijan i wspólnocie Kościoła, abyśmy w Nim mogli umrzeć. Oto prosimy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z nami żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Bóg Wszechmogący, niechaj ześle na Was błogosławieństwo i ukaże Wam swoją drogę. Niech umocni Waszą wiarę przez swoje słowo i podaruje swoją łaskę, byśmy żyli według Jego woli. Niechaj prowadzi Wasze kroki na drodze pokoju, aby uczynił Was gotowymi do czynienia dobra i pełni miłości. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen.
Und bleibe bei euch alle Zeit.
Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pieśń końcowa to pieśń w wykonaniu chóru Christus Vincit.
Christus, 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 Christ
dobiega końca uroczystości nieszporów ekumenicznych sprawowanych w katedrze świętego Piotra w Regensburgu. Ojciec Święty przed chwilą oddał cześć ołtarzowi przez pocałunek. W tym momencie główną nawą katedry w asyście biskupa miejsca Ojciec Święty zatrzymał się jeszcze przez chwilę i udaje się w drugą stronę. Warto zauważyć, że nieszpory ekumeniczne w katedrze w Regensburgu były odprawiane w obecności naprawdę wielu zaangażowanych w dialog ekumeniczny postaci kościołów. W tym najstarszym mieście Niemiec katedrę rozpoczęto budować już około VII wieku. Ona oczywiście zmieniała swój kształt, swoją wielkość. Dzisiaj jest to kościół bardzo duży, piękny i zaprasza poprzez swój wystrój, poprzez klimat, który można wyczytać z murów tej świątyni do bliskiej bardzo relacji z Panem Bogiem. Zakończyły się nieszpory ekumeniczne, w których uczestniczył także brat Ojca Świętego Benedykta XVI, ksiądz Georg Ratzinger, którego przez chwilę mogliśmy widzieć na ekranach telewizorów. Nieszpory ekumeniczne przed tym spotkaniem. O ekumenizm w swojej diecezji był pytany ksiądz biskup ordynariusz tej diecezji, który powiedział, że Niemcy są krajem reformacji. Po upadku żelaznej kurtyny pojawiło się również wielu wyznawców prawosławia, głównie z Grecji, Serbii i Rumunii. Obecnie jest ich około miliona. Dlatego dwustronny dialog ekumeniczny zastępuje model z trzema wyznaniami. Dialog na płaszczyźnie dogmatów jest oczywiście o wiele trudniejszy z ewangelikami niż prawosławnymi. Protestanci zajmują inne niż nasze stanowisko w takich kwestiach jak sakramenty, kapłaństwo, eklezjologia, urząd biskupi, papiestwo czy kult Maryi lub świętych. W tym momencie nie chodzi jednak o to, aby zajmować się kwestiami kontrowersyjnymi, lecz żeby ukazać jedność wierze i wspólnie modlić się do Boga. O tej jedności wierze przypomniał także dzisiaj Ojciec Święty Benedykt XVI podczas wieczornej modlitwy Kościoła nieszporów. Bardzo mocno podkreślał tę potrzebę realizowania jedności wierze, wspólnej miłości, bo tej miłości oczekuje od nas świat. Jeżeli ta miłość będzie w nas, o tyle będziemy autentycznymi świadkami Jezusa Chrystusa na drogach współczesnego świata. Aby świat uwierzył, musimy być jedno. O tę jedność prosił Ojciec Święty Benedykt XVI, który w tym momencie raz jeszcze ukazał się w katedrze świętego Piotra w Regensburgu, podchodzi do kuru, który przewodniczył dzisiejszej liturgicznej modlitwie, zajmuje jeszcze miejsce. Będzie czas na pamiątkową fotografię z Ojcem Świętym. Ojcze Święty, raz jeszcze dziękuję chórowi, dziękuję dyrygentowi chóru. I już powoli będzie opuszczał wnętrze katedry świętego Piotra. Chór, który został tak radośnie teraz obdarowany bliskością Ojca Świętego Benedykta XVI, jest bardzo bliski nie tylko Ojcu Świętemu, ale również i jego bratu, ponieważ od 1 lutego 1964 roku do roku 1994 właśnie ksiądz prałat Georg Ratzinger był mistrzem kapeli katedralnej w Regensburgu. Stąd też ta bliskość i możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Ojciec Święty raz jeszcze wymienia serdeczne uściski i słowa z przedstawicielami kościołów, którzy brali udział w tych ekumenicznych nieszporach.
Drodzy Państwo, powoli dobiega końca nasza transmisja. Ojciec Święty w skierowanym słowie podczas tych nieszporów odwołał się do fragmentu z Pisma Świętego, zwrócił uwagę na świadectwo. To świadectwo musi być przekazywane. Świadek jest w życiu i śmierci pełni świadkiem. My widzieliśmy, ponieważ On widział. Chcemy być świadkami Jezusa Chrystusa, świadkami Jego miłości. Ta miłość będzie jedynym prawdziwym fundamentem jedności, także w tym wymiarze ekumenicznym. Zapraszamy do bycia razem z nami podczas jutrzejszego dnia i jutrzejszych spotkań z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Dzień szczególny, dzień bardzo prywatny. Przewidziane jest w tym dniu m.in. poświęcenie nowych organów w ratyzbońskiej Alte Kapelle. Transmitować będziemy tę uroczystość dla Państwa o godzinie 10.50 na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Natomiast w godzinach popołudniowych Ojciec Święty odwiedzi grup swoich rodziców i swojej siostry. My dla Państwa relacje z tej części programu Ojca Świętego nadamy tuż po wiadomościach po apelu jasnogórskim, czyli około godziny 21.40. Kończymy dzisiejsze spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam za wspólne bycie razem z nami, za wspólne bycie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, odbywającym pielgrzymkę do swojej ojczyzny, do Bawarii.
Dziękujemy za obecność w Waszych domach, za to, że mogliśmy przekazywać informacje o tej pięknej pielgrzymce Ojca Świętego Benedykta XVI do swojej ojczyzny, do krainy jego dzieciństwa, jego wzrastania, jak i czasu, kiedy był profesorem na tutejszym Regensburskim Uniwersytecie.
Żegnają się z Państwem
ojciec Tomasz
i ojciec Piotr. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.